Kiedy organy odezwały się swym głębokim głosem, drgnęło coś w Stefanie, przypomnieniem dawnej, gorącej i pokornej świętości, która parzyła jego duszę, gdy był całkiem mały. Muzykę organową miał zawsze w wielkim poważaniu. Egzekwie toczyły się w największym porządku. Jeden z księży rozpalił kadzidło w małym kaganku i obszedł trumnę, otaczając ją kłębem wonnego, choć trącącego spalenizną dymu. Stefan poszukał oczami wdowy. Siedziała w drugiej ławce, skulona, cierpliwa. Dziwnie obojętna na słowa księży, którzy w girlandach łaciny coraz wyśpiewywali jej nazwisko, a zarazem nazwisko zmarłego, powtarzając je podniośle i jakby natarczywie, ale nie zwracali się do ucha żadnego z żywych, tylko do opatrzności. I ją prosili, błagali, nakazywali jej niemal życzliwość dla tego, którego już nie było. Organy zamilkły i znów trzeba było wziąć na barki trumnę osadzoną na katafalku przed ołtarzem. Lecz teraz Stefan nawet nie próbował się tam zbliżyć. Wszyscy wstali i, pokaszlując, gotowali się do dalszej drogi. W momencie, gdy trumna, chwiejąc się łagodnie, opuszczała przyciemnioną nawę, na samych schodkach kościoła nastąpiło zamieszanie. Ta podługowata, ciężka skrzynia groźnie zapadła się przodem, lecz natychmiast las wzniesionych rąk przywrócił jej równowagę, także tylko kołysząc się żwawiej, jakby podniecona tym, co omal nie nastąpiło, wychynęła na niskie już słońce. W owej chwili przemknęła Stefanowi przez głowę bardzo głupia i makabryczna myśl, że osobą w trumnie na pewno był stryj Leszek, bo on zawsze lubił narwane kawały, nawet w uroczystych sytuacjach. Myśl tę zaraz stłumił, a raczej wyprowadził na płaszczyznę zdrowego rozumowania, że jest to absurd, a trumna zawierała nie stryja, tylko jakąś pozostałość, jakąś resztę po jego osobie. Tak żenującą i kłopotliwą, że dla jej usunięcia ze środowiska żywych obmyślono i zainscenizowano całą tę nieco długotrwałą, zawiłą i z lekka fałszem pobrzmiewającą historię. Tymczasem szedł już z innymi za trumną, kierującą się ku rozwartej na oścież furcie cmentarza. Otaczający go orszak składał się z jakichś 20 osób. Spotkane z dala od trumny robiły wrażenie nieco dziwaczne, bo stroje ich stanowiły coś pośredniego między ubraniem na dłuższą podróż, jako że wszyscy niemal przyjechali do Nieczaw z daleka, a odzieniem wizytowym z przeważającą barwą czerni. Zarazem większość mężczyzn nosiła angliki z cholewami, a niektóre kobiety miały na nogach podobne do butów sznurowane, wysokie, futrem lamowane trzewiki. Ktoś, kogo z tyłu nie mógł Stefan rozpoznać, miał na sobie żołnierski płaszcz, bez wszelkich dystynkcji, z oderwanymi jakby siłą patkami, ściągnięty mocno pasem. Ten płaszcz, na którym przez długą chwilę zatrzymało się spojrzenie Stefana, był tu jedynym przypomnieniem kampanii wrześniowej. Chociaż nie, zdecydował po sekundzie. Świadczyła o niej też nieobecność tych, którzy w innych okolicznościach zjawiliby się tu na pewno. Jak stryj Antoni i kuzyn Piotr, obaj przebywający w niewoli niemieckiej. Śpiew, a raczej zawodzenie kobiet wiejskich, powtarzający rozwlekle wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie, światłość wiekuista. Niecierpliwił Stefana krótko, bo wnet przestał docierać do jego świadomości. Orszak wydłużył się, a potem skupił u wejścia cmentarnego i za wzniesioną wysoko trumną popłynął czarnym sznurem między grobami. Nad otwartą mogiłą znów rozpoczęły się modły. Stefanowi było ich już trochę nadto i pomyślał nawet, że gdyby był wierzący, uznałby takie ciągłe ponawianie próśb za natręctwo wobec istoty, do której były kierowane. Zanim ostatnia uwaga uformowała się w nim do końca, ktoś pociągnął go za rękaw. Odwrócił się i ujrzał otoczoną kołnierzem futra szeroką z orlim nosem twarz stryja Anselma, który spytał go znowu zbyt głośno. — Jadłeś już dziś, co? I nie doczekawszy się odpowiedzi, dodał szybko. — Nic się nie bój, będzie bigos. Po czym klepnął go w plecy i garbiąc się, przemykał między stojącymi, zwróconymi w stronę wciąż jeszcze pustego grobu. Dotykał każdego palcem, poruszając przy tym wargami, co mocno dziwiło Stefana, dopóki się nie zorientował w prozaiczności stryjowego postępowania. Anselm Liczył po prostu obecnych. Zaraz też wydał gromkim szeptem dyspozycję chłopakowi, który najpierw z prostaczą rewerencją wycofał się z czarnego kręgu, a znalazłszy się za furtą, pognął prosto do domu Xawerego. Zakończywszy swą gospodarską czynność, stryj Anselm stanął, czy to umyślnie, czy przez przypadek, znowu u boku Stefana i znalazł nawet chwilę, by zwrócić jego uwagę na malowniczość grupy otaczającej grób. A właśnie czterech rosłych chłopów uniosło trumnę na sznurach i jęło opuszczać ją w głąb ziejącego wnętrza, aż spoczęła, ale trochę krzywo. Także jeden z nich musiał, zapierając się posiniałymi rękami o brzeg ziemi, pchnąć ją mocno butem. Taka obcesowość wobec przedmiotu, który przez cały czas do tej chwili otaczany był nieustanną czcią, dotknęła przykro Stefana. W tym fakcie znalazł jeszcze jedno potwierdzenie swej tezy, że żywi, mimo całej kunsztowności postępowania, jakim usiłują nadać okrągłość okrutnie kanciastemu przejściu od życia do śmierci, nie potrafią jednak znaleźć wobec umarłych jakiejś jednolitej, a ciągłej postawy. Gdy łopaty pracujące z zapałem przechodzącym w zawziętość zamknęły grób i uklepały nad nim wydłużoną pryzmę gliny, jawnie ukazała się wojenna specyfika tego pogrzebu. Nie do pomyślenia było bowiem, żeby uchodząc z cmentarza zostawiało się grób jednego z Trzynieckich, nie zasypawszy go kwiatami. Ale tej pierwszej, powrześniowej zimy trudno było o tym myśleć. Zawiodły nawet szklarnie bliskiego majątku Przetułowiczów, bo szyby wytłuczone zostały w czasie walk. Także nagrobek powstał tylko z naręczy gałęzi jodłowych. I oto po odmówieniu ostatniej modlitwy, przeżegnawszy się, wszyscy nieznacznie podawali plecy wzgórkowi pozieleniałej gliny i jeden za drugim wyciekać poczęli śnieżystymi ścieżynami na pełną błota i kałuż wiejską drogę. Kiedy księża przemarznięci, jak wszyscy, zdjęli swe białe komże, od razu się jakoś uzwyczajnili. Podobną, choć mniej wyrazistą przemianę widziało się w innych obecnych. Opadała z nich uroczysta powaga, jakieś zwolnienie ruchów i spojrzeń i naiwnemu obserwatorowi mogłoby się zdawać, że ci ludzie do tej pory stąpali cały czas na palcach, czego naraz zaniechali. W drodze powrotnej Stefan manewrował tak, żeby się czasem nie dostać pobliże ciotki Anieli wdowy. Nie, żeby jej nie lubił albo nie współczuł. Przeciwnie, było mu jej żal, tym bardziej, że wiedział, jak kochający się stanowili ze stryjem małżeństwo. Ale mimo gorączkowych wysiłków nie mógł wykrzesać z siebie ani jednego zdania kondolencji. Przez ten popłoch wewnętrzny zapędził się na czoło wracających, gdzie stryj Xawery wiódł pod rękę ciotkę Melanię Skoczyńską. Był to widok tak dziwny i rzadki, że Stefan aż się zdumiał. Stryj bowiem ciotki Melanii nie znosił w sposób wszechstronny. Nazywał ją ampułką ze starym jadem i mawiał, że trzeba dezynfekować ziemię ze śladami jej stąpnięć. Ciotka Melania, stara panna, z dawien dawna trudniła się jątrzeniem waśni wewnątrz rodzinnych w ten sposób, że sama zachowując całą słodycz neutralności, z domu do domu przenosiła jadowite powiedzonka i plotki, od czego powstawały wielkie kwasy i dużo szkody, ponieważ Trzynieccy byli wszyscy i krewcy, i niezmiernie konsekwentni wraz w wzbudzonych uczuciach. Dojrzawszy Stefana, Xawery zawołał z daleka. — Witaj, bracie, w Eskulapie. Masz już dyplom, co? Stefan musiał naturalnie przystanąć dla przywitania i z rozmachem tknął wyziębłą dłoń ciotki panny nosem, po czym już we troje ruszyli ku domowi, który wyłonił się spośród drzew, żółty jak jajko. Istny dworek z klasycznymi kolumienkami i wielką werandą wychodzącą na sad owocowy. Przed wejściem przystanęli, czekając na nadchodzących. W stryju Xawerym znienacka ocknął się gospodarz. Zaczął więc zapraszać wszystkich do środka z takim impetem, jakby krewni mieli właśnie zamiar rozsypać się po śnieżystej i grząskiej okolicy. W samych drzwiach przeszedł Stefan krótką, lecz przejmującą mękę wielokrotnych powitań, które zawieszone na czas pogrzebu obruszyły się nań teraz lawiną. Musiał dobrze uważać, by całując na przemian ręce i kłujące policzki nie pochylić się ku jakiejś męskiej dłoni, co mu się czasem trafiało. Nie wiedział nawet kiedy wśród szurania butów i wywijania rękawami zdejmowanych okryć znalazł się w bawialnym. Na widok ogromnego zegara szafkowego z mosiężnymi wagami poczuł się naraz ogromnie swojsko, bo pod przeciwległą ścianą, pod rogatym czerepem jelenim rozkładano dlań posłanie, jakroć przyjechał do Nieczaw. Po kątach stały poprzetrącane fotele, z którymi w dzień walczył, dobierając się do ich włosianych wnętrzności, a w nocy budziło go czasem basowe wyzwanianie godzin i tarcza zegara majaczyła nieziemsko z mroku w odbitym gdzieś księżycowym światłem, okrągła, chłodna, pomieszana ze snem i jaśniejąca nieruchomo. Właśnie jak księżyc. Nie mógł się jednak oddać wspomnieniom dzieciństwa, bo w pokoju zapanował znaczny ruch. Panie siadały na fotelach, panowie stojąc otoczyli się chmurą papierosowego dymu, rozmowa nie rozgrzała się jeszcze, a już otwarły się oba skrzydła drzwi do jadalnego i na progu stanął Anselm. Z marsem dobrodusznego, roztargnionego nieco Cezara prosił wszystkich do stołu. O stypie nie było oczywiście mowy. Słowo to zadźwięczałoby niestosownie. Po prostu proszono stroskanych i znużonych podróżą krewnych na skromną przekąskę. Był tu wśród rodziny jeden z księży, którzy wiedli orszak na cmentarz. Chudy, z twarzą żółtawą, zmęczoną, ale uśmiechniętą, jakby zadowolony z tego, że wszystko odbyło się tak składnie. Ksiądz ten, nachylając się nisko, a sztywnie, rozmawiał z seniorką rodu Trzynieckich, ciotką babką Jadwigą, maleńką, w przydługich i zbyt obszernych sukniach. Jakby zwiędła i skurczyła się, trwając nieustannie w ich wnętrzu, także musiała trzymać ręce uniesione modlitewnie w górę, by się jej żaboty rękawów nie zesunęły do końca na wyschłe paluszki. W jej małej, trochę płaskiej i właściwie niestarej twarzy czaił się wyraz nieobecności i przekory, jak gdyby wcale nie słuchając księdza, obmyślała właśnie jakiś po starczemu dziecinny psikus. Wodziła po otoczeniu zaokrąglonymi, błękitnymi oczami i naraz, upatrzywszy sobie Stefana, kiwnęła nań zgiętym w haczyk palcem. Młody lekarz przełknął z determinacją i zbliżył się. Ksiądz zastygł, a ciotka babka patrzała z dołu na Stefana pilnie i jakoś chytrze, aż powiedziała zdumiewająco grubym głosem.
— Stefan? Syn Stefana i Michaliny?
— Tak, tak — gorliwie przyświadczył zapytany. Ciotka babka uśmiechnęła się do niego. Nie wiadomo, czy rada swej pamięci, czy wyglądowi ciotecznego wnuka. Ujęła dłoń Stefana swą do ostrości chudą rączką, zbliżyła ją do oczu, przyjrzała się jej z obu stron, a potem raptownie puściła, jakby nic tam nie znalazła ciekawego. Znów złączyła jasne oczy ze wzrokiem otumanianego tym wszystkim Stefana i rzekła:
— A wiesz, że ty, że ojciec twój świętym chciał zostać?
Gdaknęła cichuteńko trzy razy i zanim Stefan mógłby coś odpowiedzieć, dodała ni w pięć, ni w dziewięć.
Mamy jeszcze gdzieś jego powijaki, zachowałeś się.
Potem zapatrzyła się prosto przed siebie i już się więcej nie odezwała. Tymczasem stryj Anselm pojawił się znowu i już energiczniej prosił wszystkich do jadalnego. Na koniec z prześlicznym ukłonem zwrócił się w stronę ciotki babki i ruszył z nią w pierwszą parę, za nim zaś pociągnęli inni. Ciotka babka nie zapomniała o Stefanie, bo życzyła sobie, żeby usiadł przy niej, co uczynił z jakąś radosną rozpaczą. Trafia się człowiekowi przeżywać podobne zbitki odległych od siebie uczuć. Zasiadanie do stołu odbyło się odrobinę chaotycznie. Zjawił się niewidzialny dotąd gospodarz, stryj Ksawery, z ogromną porcelanową wazą, którą poprzedzał obłok zawisistej woni bigosowej i obchodząc wszystkich po kolei swą lekarską ręką o zarzuconych nikotyną palcach, czerpał chochlą bigos i opuszczał go w talerze z takim rozmachem, że kobiety usuwały się w trwodze o całość toalet, przez co nastrój od razu zrobił się cieplejszy. Mówiono wciąż o tym samym, o pogodzie i nadziejach na wiosenną ofensywę aliantów.